Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o rehabilitacji po udarze mózgu, a także o plastyczności mózgu, jaka leży u podstawy zdolności do regeneracji uszkodzonej tkanki mózgowej przez wylew albo niedokrwienie. Chorzy po udarze mózgu według danych piśmiennictwa stanowią bardzo liczną grupę pacjentów wymagających rehabilitacji w porównaniu do innych chorych z chorobami układu nerwowego. Ideałem według piśmiennictwa byłby dostęp każdego chorego nie tylko do rehabilitacji bez selekcji wstępnej, ale prowadzonej indywidualnie w zależności od potrzeb chorego i współdziałania z członkami rodziny, jaka powinna być realizowana przez zespół rehabilitacyjny, w skład którego powinni wchodzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, fizykoterapeuta, logopeda, neuropsycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki, technik ortopeda. Profesor Dega, twórca Polskiej Szkoły Rehabilitacji, wymieniał 4 podstawowe parametry zapewniające skuteczność rehabilitacji, czyli powszechność, ciągłość, wczesność i kompleksowość. Intensywna, kompleksowa rehabilitacja szczególny nacisk kładzie na poprawę samodzielności chorego w życiu codziennym. Ostatnio powstał termin nowoczesnej rehabilitacji poudarowej, który był możliwy dzięki rozwojowi metod obrazowania układu nerwowego wraz z komputeryzacją metod neurofizjologicznych, co doprowadziło do poprawy diagnostyki dla celów rehabilitacji z wypracowaniem nowych metod i oceną wyników. Dane statystyczne dotyczące wszystkich rodzajów udarów pokazują, że tylko 10% chorych opuszcza szpital bez ubytków neurologicznych. W ciągu pierwszego miesiąca niestety umiera około 30% chorych. Natomiast 60% po udarze ma objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu i tacy chorzy wymagają rehabilitacji, co dotyczy najczęściej chorych z niedowładem połowiczym, zmniejszeniem samodzielności, z trudnościami w kontakcie słownym i depresją. Ćwiczenia w ramach rehabilitacji przeprowadzane są grupowo albo indywidualnie pod kontrolą podstawowych parametrów życiowych i według każdorazowego planu, zależnie od potrzeb i możliwości osoby chorej. Stosowane są zwykle gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnokondycyjne, rozwojowe, oddechowe, bierne i czynne, także ćwiczenia, które poprawiają funkcję danej kończyny, nauka chodzenia, ćwiczenia bloczkowe w obciążeniu, także trening rowerowy, ćwiczenia w wodzie, kąpiele solankowe, masaże podwodne, fizykoterapię funkcjonalną i elektrostymulację, także terapię ciepłem i zimnym, czyli krioterapię, pneumatyczny masaż podciśnieniowy, muzykoterapię, terapię zajęciową i psychoterapię indywidualną. Bardzo ważna jest oczywiście rehabilitacja chorych z afazją. Stosowany jest także oczywiście pomocniczy sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. W ciągu pierwszych tygodni po udarze powinny być monitorowane podstawowe funkcje życiowe i to nie tylko akcja serca czy ciśnienie, ale także kontrola diurezy czy przeciwdziałanie zaparciom. Ważne znaczenie ma oczywiście leczenie schorzeń współistniejących, także zapobieganie odleżynom przez stosowanie materacy przeciwodleżynowych, zmiany pozycji, także ułożenia z unikaniem pozycji sprzyjającej przykurczom. Niemniej ważne jest zapobieganie zapaleniu płuc przez oklepywanie pleców, także zapewnienie drożności dróg oddechowych i utrzymanie kontaktu z chorym. W pierwszych dniach po udarze ćwiczenia mogą odbywać się po stwierdzeniu tak zwanego stabilizacji stanu klinicznego, chociaż uruchamianie chorego po udarze krwotocznym następuje zazwyczaj później niż u chorych po udarze niedokrwiennym wraz z uwzględnieniem miejsc i rozległości uszkodzenia mózgu, stanu świadomości z objawami psychopatologicznymi, zaburzeniami poznawczymi, także różnego rodzaju dolegliwościami. Podczas uruchamiania, jak wspominałam, obserwowane są reakcje chorego na obciążenia, szczególnie praca akcji serca, ciśnienia, także zwraca się uwagę na samopoczucie chorego. uruchamianie prowadzone stopniowo, począwszy od sadzania na łóżku, poprzez pianizację bierną do czynnej, aż po naukę chodzenia w niektórych przypadkach. Rokowanie zależy od stanu neurologicznego, psychiki i stanu świadomości. W planach rehabilitacyjnych uwzględnia się także stan chorego przed udarem, zdolność uczenia się, zdolności przystosowawcze, wydolność, a także stan rodzinny. Ważne znaczenie ma edukacja chorego i osób opiekujących się z rodziny. Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu prowadzona jest początkowo na oddziale neurologicznym albo wewnętrznym i kontynuowana w następnych miejscach pobytu chorego. Nowe metody nauki chodu polegają na zastosowaniu specjalnych bieżni z regulowanym obciążeniem, ćwiczenia na cykloergometrze, poza tym stosowana jest kinezyterapia, w późniejszym okresie terapia zajęciowa, muzykoterapia, choreoterapia i psychoterapia. U chorych z afazją terapia mowy powinna rozpoczywać się możliwie najwcześniej i powinna być prowadzona przez neurologopedę. Rehabilitacja zaburzeń procesów poznawczych, czyli pamięci, uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, organizacji postrzegania przestrzeni, wymaga podobnie specjalistycznego wyposażenia wspomaganego komputerowo, a także fachowych pracowników, którzy są wyspecjalizowani w rehabilitacji neuropsychologicznej. I za chwilę opowiem o interesujących procesach poznanych dopiero 50 lat temu, czyli o neuroplastyczności mózgu, jaka umożliwia rehabilitację i powrót do zdrowia. I wszystkie te terapie, które wymieniałam, obecnie są stosowane właśnie wskutek tego, że odkryto neuroplastyczność mózgu. Zjawisko neuroplastyczności pojawiło się w świadomości uczonych według piśmiennictwa dopiero 50 lat temu, a obecnie uznawane jest za podstawową cechę mózgu, jaka jest charakteryzowana jako trwała zmiana odpowiedzi komórek nerwowych, czyli neuronów, wywołana bodźcami środowiskowymi. Obecnie wiadomo, że w rozwijającym się mózgu neuroplastyczność pozwala na dostosowanie zmian rozwojowych do bodźców środowiska i nauczenie się. W dorosłym mózgu zmiany neuroplastyczne są podstawą uczenia się i pamięci, z powstawaniem nowych obwodów neuronalnych służących śladowi pamięciowemu, zaangażowaniem obszarów reprezentacji zarówno czuciowych, jak i ruchowych w mózgu, które powstają w wyniku intensywnej aktywności albo uszkodzenia nerwów. Neuroplastyczność jest więc obecnie uznawana za podstawę naprawy mózgu, nie tylko po udarze, poprzez koordynację aktywności słabych połączeń, zjawisk i procesów określanych jako bocznicowanie aksonów czy synaptogeneza, co ma doprowadzić do odzyskania przez chorych funkcji ruchowych, czuciowych i poznawczych. Głównym mechanizmem zmiany siły synapsy, czyli styku nerwowo-nerwowego albo połączenia między komórkami nerwowymi w mózgu, jest właśnie neuroplastyczność, określana także plastyczność synaptyczną, jaka ma działać według reguły Heba, czyli jednoczesnego pobudzenia komórek nerwowych, w tym włókna nerwowego przed synapsą albo neuronu presynaptycznego, jak i włókna nerwowego za stykiem albo za synapsą, czego przejawami jest zjawisko długotrwałego wzmocnienia synaptycznego i długotrwałego osłabienia synaptycznego. Ta plastyczność synaptyczna, czyli zdolność połączeń nerwowo-nerwowych albo synaps do przewodzenia impulsów, prowadzi do zmiany ich struktury, powstawania tak zwanych kolców dendrytycznych, synaptogenezy, czyli możliwości powstawania nowych połączeń z modyfikacją wypustek komórek nerwowych, czyli aksonów. Dodatkową formą jest plastyczność określana mianem homeostatyczne, jaka działa nieco mniej specyficznie, reguluje reaktywność komórki nerwowej w sytuacji jej intensywnego pobudzenia albo znacznego wyciszenia aktywności. Makroskopowo neuroplastyczność umożliwia funkcjonalne połączenia komórek nerwowych, wzmacniając drogi o silnej i skorelowanej aktywności. Ta neuroplastyczność jest jednak pojęciem znacznie szerszym, w znaczeniu obejmującym wszelkie przejawy trwałych zmian odpowiedzi i struktury komórek nerwowych, czyli neuronów. Jak wspominałam, w okresie odkrycia procesów neuroplastyczności, czyli 50 lat temu, poprzez plastyczność mózgu rozumiano tylko zmiany o charakterze naprawczym, zachodzące po uszkodzeniu mózgu, dzięki czemu możliwe są zmiany regeneracyjne z odzyskaniem funkcji i czynności ruchowej albo umysłowej, jaką chory utracił w wyniku udaru mózgu. Już w 1973 roku Reisman udowodnił, że wskutek uszkodzenia tkanki nerwowej mózgu dochodzi do powstawania nowych synaps, czyli połączeń komórek nerwowych. Prowadzone doświadczenia pokazały, że postsynaptyczna strona synapsy powstaje, jest czynna i przeżywa mimo uszkodzonej dalszej części. Ocalałe włókna nerwowe, aksony, wykazują tendencję do tworzenia nowych połączeń, czyli synaps, co ma być ważne przy przywracaniu czynności i normalnej funkcji porażonej kończyny na przykład. Prowadzone badania nad plastycznością wykazały, że w strukturze mózgu określanej mianem hipokampu występują zjawiska, jak już mówiłam, bocznicowania, czyli powstawania pewnego rodzaju rozgałęzień uszkodzonych nerwowych aksonów z synaptogenezą, czyli powstawaniem, jak mówiłam, nowych synaps albo styków nerwowych. Większy postęp w odkryciach plastyczności mózgu obserwowano w latach 80. za sprawą Michaela Merschnicha, którego zespół w doświadczeniu na małpach udowodnił, przemapowanie korowej reprezentacji dłoni po amputacji jednego palca. Zaobserwowano ponadto plastyczność w obrębie układu wzrokowego. Z obserwacji wiadomo, że u dzieci kompensacja funkcji po uszkodzeniu układu nerwowego jest znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza niż u osób dorosłych. Siła działania mechanizmów plastyczności mózgu została odkryta, gdy elektrofizjologicznie i anatomicznie udowodniono ogromne przeorganizowanie układu wzrokowego wskutek zasłonięcia jednego oka we wczesnym okresie życia, co uświadomiło uczonym siłę działania mechanizmów plastyczności mózgu. I za chwilę opowiem o rodzajach tejże plastyczności z ukazaniem ogromnych możliwości tkanki nerwowej do regeneracji i ważnej roli rehabilitacji, jaka prowadzona profesjonalnie daje szansę nie tylko na powrót do zdrowia po udarze mózgu, ale jak udowodnił to doktor profesor Talar, na wyprowadzenie nawet z bardzo ciężkich stanów pourazowych mózgu. Współczesna neurobiologia przyjmuje obszerną definicję neuroplastyczności, jaka obejmuje trwałe zmiany właściwości komórek nerwowych zachodzące pod wpływem działania bodźców ze środowiska lub przebiegu uszkodzenia układu nerwowego. Plastyczność jest charakteryzowana jako cecha układu nerwowego, która zapewnia zdolność do adaptacji, zmienności, samonaprawy i wreszcie uczenia się i pamięci, i jest uznawana za powszechną cechę komórek nerwowych stwierdzaną na wszystkich piętrach układu nerwowego. Wyróżniana jest plastyczność rozwojowa, plastyczność pouszkodzeniowa, określana także kompensacyjną dorosłego mózgu, ale także plastyczność wywołana wzmożonym doświadczeniem czuciowym albo ruchowym, także mentalnym w przypadku medytacji. Plastyczność związana z uczeniem się i pamięcią, plastyczność występująca przy powstawaniu uzależnień, plastyczność patologiczna występująca na przykład w padaczce czy bólu neuropatycznym. Mimo tak dużej różnorodności mechanizmy wszystkich zmian plastycznych w mózgu mają też wspólne cechy i według badaczy u podstawy zmian neuroplastycznych leży zmiana siły połączenia komórek nerwowych, czyli synapsy, nazwana plastycznością synaptyczną. Poznano dwie formy takiej plastyczności synaptycznej, czyli zależną od doświadczenia, określana także plastycznością hebowską i plastyczność homeostatyczna. Tak, reguła Heba w 1949 roku stwierdza, że kiedy akson, czyli włókno komórki jednej A, określonej na przykład literą A, jest wystarczająco blisko komórki B, to powtarzanie albo stale bierze udział w jej pobudzaniu i zachodzą wtedy zmiany wzrostowe albo metaboliczne w obu komórkach. Także sprawność jednej komórki w pobudzeniu drugiej jest zwiększona. W tej formie plastyczności wymagana jest aktywność zarówno, jak już mówiłam, neuronu przed synapsą, jak i za synapsą. Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne odkryto w 1970 roku, zostało ono uznane za model procesów zachodzących podczas powstawania pamięci albo śladu pamięciowego, jakie powstaje szybko i może być wzmacniane przez podstawowe mechanizmy powtórnego pobudzenia, czyli po prostu powtarzanie w celu zapamiętania i uczenia się. Powstanie śladu pamięciowego cechuje się według badaczy kooperatywnością, co oznacza, że może być wywołane przez równoczesną aktywację wielu synaps. Inną własnością jest asocjacyjność, czyli zdolność do wzmocnienia słabego wejścia w jednym nerwie. Aktywacja zachodzi wtedy równocześnie z aktywacją silnego wejścia. Plastyczność homeostatyczna została opisana i zdefiniowana 20 lat temu, jaka polega na wywołanej na różne sposoby zmianie reaktywności komórki nerwowej, która jest odpowiedzią na długotrwałe pobudzenie albo wyhamowanie neuronu. Jej zdaniem jest zapewnienie komórce nerwowej zdolności do reagowania na bodźce, co bywa porównywane do działania sprzęgła w samochodzie. Mechanizm plastyczności homeostatycznej musi regulować wszystkie połączenia neuronów w ten sam sposób, aby wzajemne relacje według synaps pozostały niezmienione. Ogromną rolę odgrywa oczywiście plastyczność rozwojowa, w której w tym skomplikowanym procesie, jakim jest rozwój mózgu, instrukcje do tworzenia połączeń powstają na podłożu genetycznym, mają prowadzić do powstania komórek nerwowych, także komórek określanych jako glejowe, czyli te, które stanowią podłoże i odżywiają komórki nerwowe, powodując ich migrację do miejsca, w którym powstają, z miejsca, w którym powstają, do miejsca, gdzie powinny się znajdować, aby komórki nerwowe w odpowiedni sposób się połączyły ze sobą. Według badaczy zharmonizowanie włączenia i wyłączenia odpowiedniej ekspresji genów steruje wzrostem włókien nerwowych. Takie zaprogramowanie genetyczne jest uznawane za najsilniejszy czynnik sterujący połączeniem komórek nerwowych, czasem nazywane okablowaniem mózgu. Pewną rolę w sterowaniu włóknami nerwowymi odgrywa aktywność funkcjonalna, czyli czynność. Badania nad wczesną plastycznością kory wzrokowej pozwoliły zrozumieć wpływ wspólnego pobudzenia włókien dochodzących do jednego neuronu na zmianę ich siły połączeniach. Zwłaszcza, jak wspominałam, rozwijający się mózg charakteryzuje się bardzo silną neuroplastycznością, dlatego dzieci i młode osoby cechuje łatwiejsze uczenie się i przyswajanie większej ilości informacji wraz z opanowaniem sterowania ruchami. U dzieci nawet duże uszkodzenia mózgu mogą ulegać kompensacji, w których wyspecjalizowane obszary kory mózgowej i ośrodki podkorowe mogą zmieniać swoją specyfikę. Na przykład usunięcie mózgowych struktur wzrokowych powoduje, że włókna nerwu wzrokowego biegną do ośrodków mózgowych normalnie przetwarzających informację słuchową. I ośrodki słuchowe, kora słuchowa zaczyna reagować na bodźce wzrokowe. Ludzie niewidomi od urodzenia używają właśnie kory wzrokowej do zupełnie innych celów niż normalnie. Znajdują się na przykład tam ośrodki związane z pamięcią werbalną, ale też te ośrodki są potrzebne do zrozumienia znaków alfabetu Braille'a. Zmiany w obwodowym układzie nerwowym, na przykład w wypadku uszkodzenia nerwów czuciowych wywołane w okresie po urodzeniu, szybko odbijają się zarówno na strukturze, jak i na funkcji centralnych ośrodków mózgu. Nawet efekty usunięcia pewnych struktur przed upływem pierwszych kilku lat życia mogą ulegać znacznej kompensacji. Jednak ogromna plastyczność rozwijającego się mózgu z wiekiem staje się mniejsza i to z różnych przyczyn i chociaż występuje w dorosłym mózgu, jest jednak mniej intensywna w porównaniu z mózgiem w okresie rozwoju. Warto mieć świadomość, że wszystkie procesy uczenia się i pamięci, w wyniku których powstaje ślad pamięciowy, opierają się właśnie na mechanizmie długotrwałego wzmocnienia synaptycznego, czyli właśnie plastyczności synaptycznej z powstaniem nowych sposobów obwodów neuronalnych, których komórki są połączone właśnie tymi synapsami, czyli stykami i następuje wtedy zmiana również struktury w mózgu tychże synaps. Podawane są liczne przykłady, jak podczas treningu żonglerskiego dochodzi do zwiększenia grubości istoty w obrębie kory ruchowej. Pokazano, że długoletnie prowadzenie taksówki powoduje u kierowców znacznie zwiększenie tylnej części hipokampa, a w korze słuchowej wykazano zmiany plastyczne odpowiedzi pojedynczych komórek nerwowych, które były związane z bodźcami używanymi w treningu zmieniającym zachowanie. Stwierdzono na przykład, że po treningu rośnie liczba komórek reagujących na tony o specyficznej wysokości stosowanych w trakcie treningu. Procesy uczenia się mają wpływ także na istotę białą mózgu, wpływając na stopień mielinizacji, czyli pokrywania włókien osłonką mielinową, także z uporządkowaniem włókien nerwowych, a intensywny trening ruchowy powoduje wzrost połączeń, zarówno połączeń w korze włókien korowo-korowych, które określane są mianem asocjacyjnych, czyli łączących poszczególne ośrodki ze sobą. Jeszcze raz chciałam przypomnieć, że opisane procesy zachodzą z łatwością w zdrowym, nieuszkodzonym mózgu, chociaż wymagają treningów i odpowiedniej czynności. Chociaż proces przebiega inaczej w uszkodzonym mózgu, także po udarze, neuroplastyczność naprawcza zachodzi tam w inny sposób, w bardziej specyficzny ze względu na procesy zapalne, obrzęki, zaburzenia funkcji metabolicznych, ale także z nagłymi zmianami związanymi ze stężeniem jonów, procesami obumierania komórek, czyli nekrozy albo apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek uszkodzonych wraz z degeneracją włókien. Wymieniane są różne utrudnienia w powstawaniu zmian plastycznych, takie jak spadek ukrwienia poszczególnych okolic, jednak warto podkreślić, że mimo utrudnień po udarze mózgu zmiany plastyczne powstają, i to zarówno spontanicznie, jak i dodatkowo pobudzane przez ćwiczenia rehabilitacyjne. Stąd taka mnogość różnego typu terapii rehabilitacyjnych, używanie różnego rodzaju ćwiczeń, tak jak mówiłam na początku. Udary zależne od miejsca uszkodzenia mózgu powodują także zaburzenia sieci nerwowych na dużych obszarach mózgu i rehabilitacja ma usprawnić te funkcje. W zespole funkcjonalnie i anatomicznie powiązanych ze sobą obszarów mózgu, takimi jak na przykład są ośrodki ruchowe, zahamowanie albo aktywowanie jednego z nich może powodować przemodelowanie całego systemu. Istotne jest też powstawanie nowych połączeń między komórkami nerwowymi, co udowodniono zarówno na obszarze tkanki otaczającej ośrodek udaru, jak i w odległych ośrodkach aktywowanych przy próbie wykonania czynności po udarze. Stąd już w drugim dniu może zacząć się rehabilitacja poudarowa. Rehabilitacja po udarze pomaga nie tylko w tej spontanicznej plastyczności, ale poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne dochodzi do powstawania nowych obwodów neuronalnych lub odbudowy obwodów uszkodzonych, co dotyczy nie tylko ruchu, ale także mowy i czucia. Rozpoczęcie rehabilitacji powinno następować wkrótce po udarze, chociaż jak mówiłam, nie natychmiast. Badania na zwierzętach pokazały, że tuż po udarze próby wywołania zmian plastycznych są nieskuteczne, jednak już dzień po udarze i w okresach późniejszych w obszarach okołoudarowych wzmagają się zmiany regeneracyjne, w czym także oczywiście pomaga modlitwa i medytacja, jaka według prowadzonych badań prowadzi do stałych zmian strukturalnych w mózgu, zwłaszcza wzrostu istoty szarej w obszarach czuciowym i słuchowym kory mózgowej. Obserwowano także więcej istoty szarej, czyli komórek kory mózgu, w obszarze kory czołowej, gdzie są ośrodki charakterystyczne dla wyższych uczuć u człowieka wraz z obszarach związanych z pamięcią, poprawą pamięci i także poprawą podejmowania decyzji. Badania wykazały także wzrost gęstości istoty szarej w innych obszarach kory i pnia mózgu, związanych według badaczy z lepszą regulacją reakcji emocjonalnych, kontrolowania i dostrzegania innych punktów widzenia. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu powiedzieć nie tylko o rehabilitacji, ale o tym niezwykłym procesie, czyli plastyczności mózgu, jaka może być wzmacniana poprzez różnego rodzaju ćwiczenia rehabilitacyjne. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.